radiowe lekcje fizyki i techniki.
Partnerem misji jest Fundacja PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza.
Pani Małgosiu, zrobić Pani zdjęcie?
No wie Pan, tak przyglądam się, no domyślam się, że jest to na pewno aparat fotograficzny.
Pani się uśmiechnie.
Ale bardzo proszę, zawsze się uśmiecham.
Ja nie wiem dokładnie, gdzie tu się w ogóle... O, tutaj chyba. Działa migawka, nie wiem, czy nakręciłem, czy włożyłem film do tego urządzenia, bo to nie działa tak jak współczesne aparaty fotograficzne, które filmu nie wymagają. Takich urządzeń już się dziś niestety nie używa. Przedmioty codziennego użytku nie miały łatwego życia i przez lata istnień czekały w poczekalni księstwa, które określamy kanonem kultury materialnej. O ile tradycyjne rzemiosło artystyczne, na przykład dzieła kunsztu złotniczego czy zegar mistrzowskiego firmy Fabergé, Patek, dość wcześnie zostały zaproszone do świata wielkiej sztuki, to przedmioty zaliczane do typowo użytkowych musiały wykazać się cierpliwością.
Walory zwykłych przedmiotów towarzyszących nam na co dzień, którym można było nadać niebanalną artystyczną formę, najwcześniej dostrzegli architekci. Nowoczesne kierunki w tej dziedzinie sztuki z pełną świadomością umieszczały przedmioty o użytkowych funkcjach w całkiem nowym kontekście i nowej przestrzeni, tworząc specjalnie dla tej funkcji zaprojektowane formy.
Powoli nadchodziły czasy, w których zwykły przedmiot mógł być po prostu ładny, a nawet zwyczajnie piękny, a nie tylko funkcjonalny i przy okazji byle jaki. A kiedy już przekonano się, że estetyka przedmiotu może współgrać z funkcją, powołano do życia całkiem nową dziedzinę, która do pojęć ładny i użytkowy dodała jeszcze trzecie, wygodny. Bo tak narodziła się ergonomia, której wpływ na formę stał się współmierny z funkcją. I to, drodzy Państwo, będzie dziś jeden z głównych tematów programu. Możemy nawet go nazwać, bo to modne jest, 2F, czyli funkcja, forma.
Kiedyś przedmioty codziennego użytku projektowali artyści. Firmy o uznanej renomie zatrudniały znanych architektów, rzeźbiarzy, plastyków, aby to oni zaopatrzyli zwyczajny przedmiot w duszę. Żyjemy w czasach, gdzie wzornictwo przemysłowe jest znów jakby gorszą ze sztuk.
Wymusiły to różne czynniki życia, m.in. tempo, któremu ludzkość nie może się przeciwstawić. Anonimowość i wielkoseryjność produkcji zepchnęła na bok indywidualne, wystudiowane często opracowania. No może poza rzemieślniczymi branżami, tradycyjnymi, jak wspomniane wcześniej jubilerstwo czy zegarmistrzostwo. No i oczywiście moda oraz pojazdy, które to dziedziny zawsze wystawały ponad przeciętność.
Ale w wieku ubiegłym, szczególnie w latach międzywojennych, a później jeszcze w 50. i 60., wszystko wyglądało całkiem inaczej. Pięknymi tego przykładami są historie, które opowiadają przedmioty zgromadzone w ekspozycjach naszego nowiutkiego portalu Politechniczny Dom Kultury i Nauki. Elektronika, telekomunikacja, sprzęt AGD, przedmioty zwyczajne, ale często jednak niezwyczajne.
W galerii idealnie dopasowanej do dzisiejszego wydania Radiolatorium zebraliśmy sporo rozmaitych przedmiotów użytkowych z różnych dziedzin naszej codzienności. Służą do pracy, zabawy, nauki, rozrywki i relaksu. Niektóre mają wybitne życiorysy, inne mniej, ale cel, w jakim zebraliśmy je w jednym miejscu i czasie, jest jeden.
Drodzy Państwo, chcielibyśmy zwrócić dzisiaj Waszą uwagę na sztukę codzienności, na jej piękno i formę zaklętą często w zwyczajnych przedmiotach, które nas otaczają. W większości z nich na pierwszy plan wysuwa się technika, której służą. Tutaj funkcja określa formę, ale i forma może być przecież wyjątkowa. Może się podobać, a czasem nawet zachwycać.
Pozachwycamy się zatem i my, razem z Państwem oczywiście, przez najbliższe kilkadziesiąt minut trwania Radiolatorium. Zostańcie z nami.
Radiolatorium.
Pani Małgosiu, to ja proponuję, żeby to zachwycanie rozpocząć od tych urządzeń służących kiedyś do wykonywania fotografii. Może jeszcze raz spróbuje się pani uśmiechnąć, a ja spróbuję zrobić pani zdjęcie. No, jest pani gotowa? Jeszcze
raz. Dobrze, no bardzo proszę, już się uśmiecham.
Uwaga, uwaga, uwaga. O. Aparaty fotograficzne, pani Małgosiu, kiedyś służyły tylko do wykonywania zdjęć. To jest aparat Eastmana Kodaka. On, pani Małgosiu, nawet współczesnych aparatów, tych analogowych, nie bardzo przypomina. Niech pani spojrzy, jest całkiem płaski. Trochę bardziej, można powiedzieć, że on przypomina trochę smartfona, tylko z kolei jest troszkę grubszy od smartfona.
Niech no pani tak chciałam powiedzieć, że nieco tęższy, niż smartfon.
Bo dlaczego on tak wygląda, jak wygląda? On jest złożony po prostu.
Chciano w ten sposób, aby był aparatem podręcznym, żeby można było go ze sobą zabrać i włożyć na przykład do kieszeni.
Tak, i on nawet nazywa się kieszonkowym aparatem. Ten model to jest Kodak VP. Te litery VP są skrótem od słów vest pocket, co oznacza właśnie kieszonkowy. Pani Małgosiu, nie mam przy sobie takiej, nie mam na sobie takiej kieszonki, żebym ten aparat mógł tam wepchnąć.
Drodzy Państwo, dodam, że te współczesne kieszonki też nie bardzo nadają się do przechowywania takiego aparatu. W koszulach tych z epoki tego aparatu to kieszenie były takie pokaźniejsze i on się mieścił.
No widzi pani, gdybym przewidział, przyszedłbym do studia w koszuli z odpowiednią kieszenią. Autorem projektu tego modelu, jak zresztą wielu modeli Kodaka, jest, drodzy państwo, jeden z najsłynniejszych projektantów, jacy dla Kodaka tworzyli. Pan nazywa się Walter Darwin Tighu. To był architekt, grafik, ilustrator, zaliczany do czołówki najwybitniejszych przedstawicieli amerykańskiego i światowego wzornictwa przemysłowego. Jakie fragmenty, jakie elementy rozpoznaje pani w tym aparacie? No, jest tutaj na pewno...
Obiektyw.
Obiektyw, to widzimy. Jest coś w rodzaju celownika. To nie jest lustrzanka oczywiście, to jest aparat
ale
celownikowy.
Ale ten celownik jest bardzo szczególny dla mnie.
Składany, bez żadnej optyki. To są po prostu dwie ramki, pani Małgosiu.
Z otworami. Tak. I te otwory są w kształcie prostokątów.
Tak, i celuje się przez nie, patrzy się przez nie na obiekt, który chce się sfotografować.
Ja zwróciłam uwagę na tę obudowę.
To proszę coś powiedzieć o tej obudowie. Z jakiego materiału jest na przykład wykonana?
Ten materiał to już znany nam jest, to bakelit.
Tak jest, czarny bakelit.
Czarny.
I ja tak obracam w dłoniach ten aparat i cały czas nie zrobiłem rzeczy najważniejszej. O tej. Słychać może było takie pstryknięcie i teraz ten aparat już nie jest zupełnie płaski, tylko wysunął się z niego taki mechanizm, który rozciągnął coś w rodzaju harmonijki i nagle nam się tutaj całkiem gabarytowo powiększył ten sprzęt. I teraz już przypomina bardziej aparat fotograficzny, też nie ma w nim filmu, tak jak w tamtym, którego używałem na początku. Niemniej jednak, gdybyśmy założyli kliszę, to taka klisza, pani Małgosiu, przychodziła, na której można było zaledwie 8 fotografii wykonać. Ten rodzaj kliszy Kodak opracował jeszcze w roku 1912. I proszę sobie wyobrazić, że filmy o tym rozmiarze, czyli filmy na kliszy 127, produkowano do roku 1995, czyli całkiem jeszcze niedawno. W latach 90. można było taką kliszę śmiało kupić i do aparatu Kodak załadować. Dodajmy jeszcze, że w roku 1934, czyli dokładnie rok przed premierą pięknego modelu Kodaka VP, który dziś tutaj razem z nami urzęduje w Radiolatorium, Kodak stworzył dział stylistyki i wzornictwa. Na czele tego działu stanął oczywiście pan Walter Tighu. Ile ten aparat w czasach swojej młodości kosztował? Za ile można było kupić tego Kodaka?
No ja myślę, że nie będzie wiele takich osób, które trafią w tę odpowiedź.
No pani Małgosiu, ile, potrzymajmy jeszcze przez chwilę w napięciu.
No niewiele.
Ile dziś, no dobrze, ale ile dziś taki średni aparat kompaktowy, tani może kosztować? Ile? 100 zł? 200? Nie mam pojęcia, ale
no
tak strzelam.
Myślę, że tak około 200 zł
no
to
właśnie.
Już.
To ile kosztował Kodak w roku 1935?
drodzy Państwo, no w tym czasie kosztował nie mniej i nie więcej jak 5 dolarów amerykańskich.
Nie wiem, czy to było wtedy dużo, czy mało, trzeba by przeliczyć. W latach 30. oczywiście dolar miał inną wartość niż dziś. Piękna konstrukcja, oczywiście bardzo prosta. Tu nie ma żadnej wybujałej mechaniki. Dwa czasy naświetlania, z czego jeden to jest to słynne B. Migawka jest tak długo otwarta, jak długo trzyma się spust wciśnięty. Bardzo prosta konstrukcja, ale jest to bezpośrednie przełożenie w formę użytkową klasycznego urządzenia, które nazywamy, urządzenia fizycznego, które nazywamy kamera obskura.
Inaczej na kamerę obskura mówiono ciemnia optyczna. Wystarczył otworek i matówka zamiast obiektywu i matrycy. Kamera ta, nazwana też otworkową, stanowiła niezwykle prostą konstrukcję optyczną. Umożliwiała uzyskanie rzeczywistego, choć odwróconego obrazu na matówce. Używana była przez malarzy i architektów.
No i właśnie te aparaty, które tu mamy, te proste aparaty, skrzynkowe, one się tak nazywają, wykonane z bakelitu. Ja jeszcze biorę do ręki tego Pionera czeskiego. To urządzenie, które pierwsze używaliśmy, to jest czechosłowacki Pionier. Też jest bardzo prostą konstrukcją. Też w zasadzie jest to kamera otworkowa, no z tym, że ma jakąś tam optykę. Bardzo prosty obiektyw, przeważnie składający się z dwóch soczewek.
Czechosłowacki Pionier zaprojektowany został z myślą o amatorach, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z fotografią. Posiadał uproszczoną do minimum mechanikę. Wyposażono go w migawkę realizującą stały czas naświetlania, tak około 1,5 sekundy, otworkową przysłonę o dwóch wartościach, 8 i 16.
No i właśnie z tą przysłoną to była ciekawostka.
Tak, bo one oznaczane były jako 1 i 2.
Tak.
I to wprowadzało często w błąd właśnie tych niedoświadczonych jeszcze fotoamatorów.
No proszę spojrzeć, tu jest na obudowie oznaczenie nastawienia przysłony. Jedynka i dwójka. One oznaczały odpowiednio 8 albo 16. W Pionierze to jest 1 albo 2. I to czasem myliło. Ta nasza wersja jest w ogóle, Pani Małgosiu, z brązowego bakelitu. To nie jest czarne, ale piękne.
Ja chyba jednak
faktycznie załaduję do niego film i zobaczymy, jakie to zdjęcia robi. Tak właśnie robi ten aparat zdjęcia. O, tyle. Takie pstryknięcie. I nic filmu automatycznie nie przewija, Pani Małgosiu. Po prostu odrobina światła wpada przez ten otwór. Ja zobaczę, czy to w ogóle O, widać, pięknie. Pani zobaczy, jak ta migawka.
O, widać,
migawka
widać.
Działa.
Pięknie.
Otwiera na chwileczkę otworek i zamyka. Pani Małgosiu...
Ale ja myślę, że wtedy, kiedy na tej kliszy tych zdjęć można było wykonać
osiem,
no to bardzo poważnie trzeba było się zastanowić, kiedy to zdjęcie zrobić. Myślę, że no, nie robiono tych zdjęć tak jak teraz, setki, tylko no 8 zdjęć, no to trzeba się zastanowić, komu, gdzie, raz zrobione zdjęcie, nietrafione, no strata.
Mając ograniczoną ilość fotografii, kadrów na filmie, trzeba było starannie przemyśleć, co chce się sfotografować i jak ustawić ekspozycję. Dziś to pójście na łatwiznę, ta dostępność technologii, cyfrowe matryce pozwalają praskać fotografii na prawo i lewo setki, tysiące, a potem wybrać kilka dobrych. W tych zaklęciach, które powodowały, że przedmioty miały kiedyś duszę, to funkcja w pewnym sensie wyznaczała formę. Funkcją w tym przypadku było urządzenie do wykonywania fotografii. Musiało mieć obiektyw, który był potomkiem tego otworka w kamerze otworkowej, miejsce na kliszę, no i przyrządy, manipulatory, urządzenia, które pozwoliły te klisze przewijać.
No i jeszcze trzeba było jakoś je przenosić. W związku z tym proszę zobaczyć, jakie tutaj mamy klamerki.
Bardzo ładne, jak od paska.
Bardzo ładne.
Modne.
Na których zawieszony był pasek.
Pasek. No dziś też używany taki paseczek jest w aparatach, zwłaszcza w lustrzankach. Natomiast ja zwracam cały czas uwagę teraz na formę. Wspomnieliśmy obiektyw, celowniczek. Niektóre te aparaty miały celowniki, nie były lustrzankami. Czyli taka dodatkowa lunetka, przez którą można było obserwować obiekt fotografowany. No ten Kodak, od którego zaczęliśmy, to nie ma żadnej lunetki, tylko takie rameczki dwie. One też są składane, bo ten aparat w formie marszowej, czyli takiej przystosowanej do przenoszenia, to jest faktycznie takim płaskim pudełkiem. Pani Małgosiu, on wygląda jak elegancka bakelitowa mydelniczka. O. Albo pudełko na cygara na przykład. Całkiem podobnie wyglądały, nie?
Tak, można nawet pomylić.
Tak. A to był aparat fotograficzny i też ubogi, jeśli chodzi o te manipulatory. Żadnej elektroniki, żadnego zasilania. To działało bez prądu i było dodatkowo piękne.
Ja zwróciłam jeszcze uwagę, jak pięknie wykończony jest ten obiektyw.
No, on jest, ponieważ cały, mówimy teraz, rozmawiamy w tej chwili o tym Kodaku, cały korpus wykonany jest z czarnego bakelitu. Natomiast ten panel przedni, na którym umieszczony jest obiektyw, jest metalowy i wykończony z mosiądzu, lakierowanego. On tu się troszeczkę przetarł nam i stąd taki ładny efekt się zrobił. Pani Małgosiu, chce się pani jeszcze pozachwycać tym, czy za chwileczkę przejdziemy do jakiegoś następnego
się
przedmiotu?
Można zachwycać w nieskończoność.
Bo o aparatach cała audycja nam zejdzie. Drodzy Państwo, każdy, kto chce obejrzeć te piękne przedmioty, to powinien w tym momencie, albo później, zaglądnąć na oficjalną stronę Politechnicznego Domu Kultury i Nauki, wejść tam do działu ekspozycje i odszukać jedną z galerii, która opowiada właśnie o przedmiotach, o pięknych przedmiotach, których forma wyznaczana jest przez funkcję. Tam jest jeszcze jedna ciekawa konstrukcja, której dziś w studio nie mamy. Opowiadałem o niej podczas wernisażu, który 2 tygodnie temu odbył się w piątek na żywo. Ale można ten wernisaż, można tę opowieść gdzieś odtworzyć chyba w sieci. One są dostępne.
Ale proszę pana, ta opowieść umieszczona jest w dziale ekspozycje właśnie pod daną galerią.
No właśnie, więc pokazywałem i opowiadałem o konstrukcji polskiej aparatu fotograficznego, która nawiązuje pięknie do tej tradycji wzornictwa, form, funkcji, ergonomii. Jest to polski aparat fotograficzny Druh. Taki model też znajduje się w galerii, warto go obejrzeć. On jest całkiem podobną konstrukcją jak ten Pionier czeski. Konstrukcję i design tego aparatu Pionier wzorowano na francuskim modelu Photax Blind. I z tego właśnie powodu stylistyka tego pioniera w zasadzie, bo to takie Y z daszkiem
tak.
Jest. Ja nie wiem, pani Małgosiu, jak to się powinno przeczytać. Pionier. Stylistyka tego właśnie pioniera jest zaliczana do wzornictwa Art Deco, bardzo słynnego prądu w sztuce, zwłaszcza w sztuce rzeczy zwyczajnych. Pani Małgosiu, na naszym stole kolejne piękne urządzenie. Z czasów, kiedy przedmioty zwyczajne były niezwyczajne i projektowali je artyści. I tak sobie myślę, jak to zrobić, żeby nasi słuchacze, którzy przecież nie widzą tego, co mamy na stole, zobaczyli, co tu stoi. Jak to przedstawić, jak pani myśli?
No proszę pana, skoro jesteśmy w radiu, to ja myślę, że niech to urządzenie po prostu przedstawi się samo.
Czyli przedstawi się akustycznie. Drodzy Państwo, no to proszę słuchać. Ja już w tej chwili, obsługuję tutaj jedną z funkcji tego urządzenia, najważniejszą, od której zaczynało się pracę z tym sprzętem. No a teraz, proszę bardzo, palce rozgrzeję raz, tu żeby jak do fortepianu, Pani Małgosiu, zasiadam w tej chwili. Uwaga.
Tak, ale wie pan, co już pan nieco sugeruje.
Uwaga, no tak, no palce są tu niezbędne.
Ale urządzenie miało się samo przedstawić. A ja mu troszkę... Pan już sugeruje.
Ja mu tylko troszkę pomogę. Uwaga. Czy już wiadomo, z czym mamy do czynienia? Troszkę bzdur tutaj nastukałem, niestety, ponieważ uderzałem w klawiaturę tak, żeby rytmicznie było, żeby fraza ładnie brzmiała. Natomiast nie patrzyłem, co pisze. Teraz się poprawię. No oczywiście, co mamy na stole? Maszynę do pisania. Klasyczną maszynę, mechaniczną maszynę do pisania. Jak się pani podoba?
Bardzo mi się podoba, ale wrócę jeszcze do tego, czy wszyscy rozpoznali po tych dźwiękach. Wie pan co? Wydaje mi się, że może być z tym problem. Ponieważ jeśli słucha nas w tym momencie nieco młodsze pokolenie, to ja nie wiem, czy oni po tym dźwięku rozpoznają, co my tutaj mamy.
W takim razie młodsze pokolenie powinno koniecznie wdepnąć na naszą stronę Politechnicznego Domu Kultury i Nauki do odpowiedniej galerii i obejrzeć dokładnie to urządzenie, które mamy dziś na stole, albo po prostu wpisać sobie w przeglądarkę maszyna do pisania. Jak sama nazwa wskazuje, jest to maszyna.
Tak, moi drodzy.
I służy?
Do pisania. I proszę sobie wyobrazić, że taka maszyna służyła sekretarkom bardzo wiele lat do przepisywania różnych artykułów, ale nie tylko sekretarkom, bo pisarze bardzo szybko mieli dostęp do tej maszyny. I ciekawe, czy państwo będziecie wiedzieć, którzy z polskich pisarzy pisali właśnie na takich maszynach.
Kto pierwszy użył maszyny do pisania, drodzy państwo? A wracając jeszcze do zawodu sekretarki, który pani wymieniła, były jeszcze specjalistki zwane maszynistkami, które
i to
tylko...
nie były maszynistki, które kierują pociągiem.
Tak. Maszynistka to była taka pani, która pisała na maszynie. Tak jak ja to nieudolnie w tej chwili robię. Pani Małgosiu, ale zabawa znakomita. Ile tu, proszę spojrzeć, mechaniki, ile fizyki. I tak sobie myślę, że nasi młodsi słuchacze, ci, którzy nie mają prawa pamiętać tych urządzeń wtedy, kiedy one były w powszechnym użytku, jeśli spojrzą na pierwszą, lepszą, klasyczną maszynę do pisania, to jeden element, tak myślę, rozpoznają na pewno. Jak pani myśli, który z całego tego urządzenia?
Oczywiście sugerował to pan już nie jeden raz, to będzie klawiatura.
Tak jest. Jedyny element, jaki rozpozna dziś każdy obywatel świata, bez względu na wiek, klawiatura. Maszyny do pisania mają bowiem bardzo podobny układ klawiatury, z tym, że jest to układ całkowicie mechaniczny. To jest system dźwigni, które przenoszą uderzenie mojego palca na mechanizm, który typograficznie drukuje literki na papierze. Papier jak do drukarki wkręca się, znaczy nie wkłada się go tak jak do drukarek, że kładzie się do zasobnika i już tutaj trzeba do maszyny piszącej wkręcić. O, słychać to teraz, jest taki wałeczek do wałka, na wałek wkręca się arkusz papieru, dokładnie taki sam jak używa się w drukarkach laserowych. Tylko tutaj druk polega na wybijaniu literek. Literki są na takich metalowych sztancach. W ogóle proszę zobaczyć, jaka to forma. Mówimy dziś o formach w radiolatorium przemysłowych. Większość maszyn klasycznych ma to urządzenie podobne. To jest taki wieniec o kształcie...
czcionką.
Tak, z czcionką. Znaczy dźwigienki, które mają czcionki na sobie i które uderzają w arkusz papieru, drukują, są ułożone w formę takiego wachlarza. A teraz pani Małgosia jeszcze tutaj cały czas wyrywa się do opowiedzenia o jednym elemencie.
No nie odbije się ta czcionka, jeśli nie będzie tutaj specjalnej taśmy.
Taśma wykonana z takiego materiału tekstylnego, ona jest nasączona barwnikiem.
Czarnym.
No
zazwyczaj.
W tym przypadku czarnym. Mogły być taśmy o różnych kolorach. Przeważnie jest to czarna taśma. Ta taśma działa jak taka kalka do przerysowywania, tylko nie ta kalka przezroczysta, tylko taka kalka, takie arkusiki papieru z jednej strony zabarwione, które tekst pisany, na przykład nawet długopisem,
powielają
na kartkę położoną pod spodem. W maszynach do pisania zamiast kalki jest taśma barwiąca. Taśma przewija się ze szpulki na szpulkę, jest tak ustawiona, że każda czcionka, zanim praśnie w papier, to musi po drodze uderzyć w taśmę i ta taśma barwi literkę i odbija na papierze. Co ja tu nabazgrałem, pani Małgosiu?
Pan co to brzmi, jakaś chińszczyzna.
Tutaj zacząłem poprawnie Paweł pisać. No właśnie, drodzy państwo, jeszcze wracając do klawiatury, ja taki błąd odruchowo popełniłem podczas tej prezentacji na żywo, która odbyła się w piątek. Proszę pani Małgosiu, na pamiątkę karteczka.
Bardzo dziękuję.
Z moimi bazgrołami.
Spróbuję to odczytać.
Ale za to są bazgroły stworzone przy użyciu tak pięknego urządzenia analogowego, jakim jest maszyna do pisania. A wracając do błędu, który popełniłem w piątek, 2 tygodnie temu, prezentując na żywo tę maszynę do pisania, chodzi po prostu o to, że nabywamy pewnych przyzwyczajeń, że jeśli powtarzam pewną czynność wielokrotnie, to ta czynność wchodzi mi w taką pewną motorykę, automatykę. To jest dobre podobno dla pilotów, nie do końca w życiu. Po prostu rutyna czasem może wyprowadzić w pole. I tak właśnie było w piątek, kiedy usiłowałem na tej maszynie napisać bardzo szybko swoje imię i nazwisko. Trafiłem w klawisz, na którym jest literka Z na klawiaturze komputerowej.
Rozumiem.
W tej maszynie
nie napisał pan pasterz.
Nie, napisałem Y na końcu. Palec mi odruchowo poleciał na klawisz, na którym w tym urządzeniu jest literka Y. W tej maszynie litery, to jest nawet typ klawiatury, tak się określa, typ klawiatury kuwert z. Proszę sobie spojrzeć w tym momencie, jaki układ ma każdy na klawiaturze komputerowej. Tam jest Q, W, E, R, T, Y. W miejscu, gdzie tu jest Z na komputerze jest Y, a w miejscu, gdzie tu jest Y na komputerze jest Z. Nie wiem, czy nie zagmatwałem tego problemu bardzo wyraźnie, natomiast
no wie pan co,
to
wystarczyło tylko prosto powiedzieć, że litery Y i Z w tych klawiaturach są zamienione miejscami.
Czasem podczas używania edytora tekstów na komputerze klawiatura się potrafi przełączyć z tego kuwerty na kuwert. I też są problemy, literki się zmieniają, podmieniają. Ciekawa sprawa. A dlaczego w ogóle ktoś wpadł na pomysł, żeby te litery nie były po kolei, tak jak w alfabecie, czyli zaczynałby nam się pierwszy rząd od A, B, C, D, E i tak dalej, tylko jakieś kuwerty wymyślali ludzie. Było to po to, żeby nie blokować mechanizmu maszyny. Jeśli układ klawiatury byłby zgodnie z alfabetem, to ze względu na częstość używania pewnych liter, mechanizm się po prostu blokował. A układ taki, kuwerty bądź kuwert z bądź awert z, powodował, że to się ładnie wszystko zazębiało, nic się nie blokowało. Ktoś mądry nad tym pomyślał, pani Małgosiu. Tu też kolejny przykład na to, że funkcja panuje nad formą. One wszystkie były w pewnym sensie do siebie podobne, mimo że design obudowy, korpusu, użyte materiały na przestrzeni lat były różne, to podstawowe elementy konstrukcyjne, przede wszystkim ten wspaniały wieniec, on jest zawsze widoczny, bo on jest w takim wycięciu w obudowie, mechanika precyzyjna, masa fizyki, maszyn prostych, pani Małgosiu, w tej maszynie.
W maszynie sporo maszyn prostych.
Ja myślę, że teraz przejdziemy do bardzo ważnych przedmiotów, a żeby wprowadzić się w nastrój, to zagramy teraz coś specjalnie do tematu, do którego wrócimy po przerwie.
Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brzmi. Otwieram świata defiladę, bez granic paladno. Ty w mym pokoju spać się kładę. Paryż do snu mi gra, gdy radio w pokoiku gra. Coraz inną wieś, znika szara pustka dnia. Dzień ma inną treść, bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę o tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal.
No Państwo słyszycie, gość nam się już sam przedstawił.
A to jest bardzo ładna piosenka, Pani Małgosiu. Jest taka sentymentalna, jest taka pasująca nam do dzisiejszej audycji. Przywołuje ten klimat radia tamtych lat, radia pionierskiego. Złote czasy radia, tak się mówi. A my dziś rozmawiamy o złotych czasach dla przedmiotów zwyczajnych i niezwyczajnych.
Zastanawiamy się cały czas, czy wiecie już, kto pierwszy z literatów światowych, kto pierwszy z naszych rodzimych literatów używał maszyny do pisania.
Kto miał zorientować się, wyszukać, to już wyszukał, a komu się nie chciało, to i tak tego
czyli
nie
czyli teraz
zrobił.
Sprawdzimy, czy Państwo dobrze wyszukali.
Tak, drodzy Państwo, no więc jeśli chodzi o światowych pisarzy, Mark Twain jako pierwszy używał maszyny do pisania, no i oczywiście na tej maszynie do pisania napisał swoją, jedną ze swoich słynniejszych powieści, czyli Przygody Tomka Sawyera. A kto z polskich pisarzy używał klasycznej maszyny do pisania?
Bolesław Prus.
Tak.
I Eliza Orzeszkowa.
Pięknie.
Ale Państwo możecie to sprawdzić.
Słuchając archiwalnej audycji Radiolatorium. Dobrze, Pani Małgosiu, w pokoiku radio gra.
W naszym pokoiku już zagrało.
Zaraz jeszcze zagra, Pani Małgosiu, ale ja Pani przekażę teraz tę przepiękną walizeczkę.
Przepiękna.
Mogłaby Pani ją wziąć sobie i przejść się na spacer.
Oczywiście, drodzy Państwo, i gdybym tak spacerowała ulicami naszego miasta z tą piękną walizeczką, to zastanawiam się, ile osób pomyślałoby, że ja w ręce mam radio.
Drodzy Państwo, to jest, jak napisaliśmy zresztą w naszej galerii, w której też znajdziecie ten radioodbiornik, bo pora rozszyfrować jego nazwę.
To śliczna, mała, przenośna walizeczka. Pierwszy polski odbiornik radiowy, który, drodzy Państwo, złamał monopol bakelitu. Jej obudowa nie jest już z tego popularnego materiału.
Dlatego jest taka śliczna, Pani Małgosiu. W naszym studio szarotka jest w kolorze takim podstawowym, kremowy, kość słoniowa w zasadzie. Tak sobie myślę, że przez te lata upływające od momentu jej wyprodukowania, to jest konstrukcja z roku 1956. Zatem ma już na liczniku parę wiosen i prawdopodobnie ta jej oryginalna barwa zmieniła troszeczkę odcień. Niemniej jednak jest pięknie wykonana, pięknie zaprojektowana i ciągle robi wrażenie po prostu.
Chciałam powiedzieć, drodzy Państwo, że ten jej uchwyt jest po prostu fantastyczny. Bardzo prosto, mieści się w dłoni, nie trzeba wciskać ręki. Pięknie, proszę
uchwyt
bardzo.
Uchwyt jest wysuwany. Przejąłem od Pani Małgosi to radio, ten radioodbiornik, bo teraz postawię go na takiej stacji dokującej. Drodzy Państwo, radioodbiornik jest turystyczny. Co ciekawe, to jest radioodbiornik lampowy. Turystyczny, przenośny radioodbiornik w obsadzie lampowej. Tak naprawdę, bo tutaj możemy się zachwycać, że śliczna, że walizeczka, że kolorowa, że Pani Małgosia mogłaby wziąć i pospacerować, ale z perspektywy techniki i konstrukcji szarotka to jest pięciolampowa, sześcioobwodowa, superheterodyna, przystosowana do odbioru audycji na falach długich i średnich. Potem pojawiły się modele, które mogły też fale krótkie odbierać. Zachowało się ich całkiem sporo i myślę, że możemy spróbować ten nasz włączyć, Pani Małgosiu.
No spróbujmy i posłuchajmy.
Ja wcześniej powiedziałem, w momencie, kiedy przejąłem ten odbiornik od Pani Małgosi, że stawiam go, montuję go na takiej stacji dokującej, bo faktycznie Szarotka była radiem bateryjnym, przenośne radio, no więc musiało mieć zasilanie również przenośne, ale w momencie, kiedy na stoliczku sobie gdzieś się stała, to można było ją podpiąć do sieci. I wtedy wykorzystywano taki zasilacz, taką stację dokującą, taką podstawkę, na której stawiano radioodbiornik, a ta podstawka była podłączona do sieci. Dziś takie urządzenia stosujemy...
No oczywiście czajniki elektryczne.
Ale nie tylko, wie Pani, tych zasilaczy takich sieciowych, które stacjonarnie obsługują urządzenia mobilne, jest pełno. Ale wtedy, w latach 50. to była nowość absolutna. Radio turystyczne, bateryjne, które można było zasilać stacjonarnie. Zatem nasz model w tej chwili już stoi sobie na tej stacji i ja go spróbuję włączyć. Uwaga. O, poszukamy jakiejś stacji, Pani Małgosiu.
Proszę przeszukać. O, coś już słychać.
No niewiele słychać. Tu jakaś audycja się przebija. Dużo zakłóceń, drodzy Państwo. No dzisiaj niestety jesteśmy na zakresie fal długich. Gdzieś tu jedynkę pewnie by złapał, ale... Będzie trudno, ale działa. Ale słychać, że działa. No nie jest to niestety...
Już jakaś muzyczka. Może się uda?
No strasznie to wygląda dla niektórych, ale też jest coś w tym magicznego, Pani Małgosiu. Ten szum tych... No nie będziemy, proszę Państwa, nie będziemy... Nie będziemy katować tutaj waszych uszu. Radio zadziałało, ono jest całkowicie sprawne, mimo że ma swoje lata. I chodziło przede wszystkim o to, żeby zademonstrować jego sprawność bojową. Piękny projekt, piękny design w ogóle tego urządzenia. Ono było, jego forma zewnętrzna była wzorowana na radioodbiorniku, który nazywał się Gazetta. To było radio austriackie. Obudowa Szarotki pięknie ukształtowana, fantastyczna forma takiego prostopadłościanu z zaokrąglonym brzegami.
No, dopowiedzmy jeszcze, że wyprodukowana była przez polskie zakłady. Nazwa tych zakładów to zakłady Kasprzaka.
Zakłady radiowe Kasprzaka, znane głównie, Pani Małgosiu, z produkcji magnetofonów, ale popełniły też kilka radioodbiorników.
Między innymi właśnie ta Szarotka. A opracowana została przez zespół konstruktorów pod kierownictwem inżynierów pana Matthiasa i Temlera.
Drodzy Państwo, radioodbiorniki to były też przedmioty codziennego użytku, którym nadawano fantastyczne formy na przestrzeni dziejów. Oglądając radioodbiorniki, to podobnie jest jak z samochodami. Po stylizacji zewnętrznej formy można dużo powiedzieć o czasach, w jakich powstały. Ja oczywiście nie mówię o współczesnych replikach, które można dziś dostać, kupić w sklepach i one naśladują formy, stylistykę rozmaitych okresów produkcji oryginałów. Natomiast te wyprodukowane w epoce danej fantastycznie pokazują obraz tej epoki, tego co działo się w sztuce, tego co działo się we wzornictwie. Sztuka wzornicza, tak jak to powiedzieliśmy na początku, to młoda dziedzina, liczona od początku wieku XX, czyli tego dwudziestolecia międzywojennego, kiedy w latach 30.
20. i 30.
Panował prąd w sztuce nazywany Art Deco. Datuje się, przyjmuje się początek istnienia tego prądu na rok 1925, kiedy to odbyła się międzynarodowa wystawa sztuki dekoracyjnej i wzornictwa w Paryżu.
I wtedy w ramach tej paryskiej ekspozycji zaprezentowano szereg interesujących, innowatorskich realizacji artystów, rzemieślników, projektantów, którzy w dużej mierze skupili się od tego czasu właśnie na kreowaniu przedmiotów, tych codziennego użytku. Były to meble, była to ceramika, metaloplastyka, tkaniny, biżuteria, bo nie zapominajmy, że ten nurt w wkradł się również do dekoracji wnętrz i do mody. Tutaj będzie Coco Chanel.
Będzie, była. Jest, była. Panią Gosiu, ona jest wiecznie. Te jej małe, czarne i inne. Ja się nie znam, dla mnie obca dziedzina, ale kojarzę, bo wstyd byłoby nie kojarzyć. Panie Małgosiu, rozmawiamy o radioodbiornikach, maszynach do pisania, aparatach fotograficznych. Można by tu o aparatach telefonicznych rozmawiać, ale o nich opowiadaliśmy już jakiś czas temu. Słynne konstrukcje Ericssona, Jean Heiberg, projektant, który był uczniem przecież Matisa, malarza, kolorysty. To, co pani wspomniała, biżuteria, moda, samochody.
Ceramika.
Tak, ale nie zapominajmy też o tych naprawdę zwykłych przedmiotach, takich banalnych, jak talerze, zastawy stołowe, jak sztućce. Przecież to też jest dziedzina, której art deco i cały ten prąd w sztuce przywrócił godność przedmiotów, które dziś traktujemy jak dzieła sztuki. I w zasadzie sztuka art deco, która początek miała gdzieś tam w latach 20, no przyjmujemy ten rok 1925, trwa do dziś.
Oczywiście. I teraz wszyscy chcieliby mieć te piękne przedmioty w swoich domach. One teraz są już nieco tańsze i łatwiejszy dostęp. Natomiast w tym czasie, kiedy ten kierunek się rozwijał, kiedy zaczął dominować we wzornictwie przemysłowym, to niestety, ale nie była to sztuka tania.
Proszę Państwa, no audycja popularno-naukowa, a jest chyba pierwszą audycją w historii Radiolatorium, w której nie rozmawiamy o eksperymentach, nie rozmawiamy dużo o technice, choć ona się tam pojawiała. No kamera obskura w przypadku kamer, aparatów fotograficznych, radiotechnika przed chwileczką. Ale rozmawiamy o kulturze wizualnej, o formach przemysłowych, bo to jedno z drugim związanym jest. 2F, czyli forma i funkcja. Dochodzi do tego jeszcze ergonomia. Też nam się dzisiaj tu wplotła kilka razy. Ergonomia, czyli dopasowanie przedmiotu, części przedmiotu, elementu przedmiotu do naszej budowy. Pani Małgosia przed momentem zachwycała się, że rączka w szarotce jest pięknie uformowana, bo nie dość, że estetyczna, nie dość, że doskonale pasuje do formy zewnętrznej przedmiotu, to jeszcze pasuje do dłoni pani Małgosi, że wygodna, tak?
Bardzo wygodnie można uchwycić.
To jest właśnie ergonomia. Wiele przedmiotów kiedyś projektowano tak, że one jeszcze były wygodne w użyciu. O, mówiliśmy o klawiaturach maszyn do pisania i komputerowych. Tam układ liter związany był właśnie z naszymi palcami, z naszymi dłońmi.
Możliwością rozstawienia tych palców.
Tak, kwestią używalności liter w alfabecie. Proszę bardzo, ile czynników ma wpływ na formę? Pani Małgosiu, zagrajmy coś na przerwę, bo w ustach mi już zaschło od tej ergonomii funkcji i formy. Proszę bardzo, udało nam się inny radioodbiornik tutaj uruchomić. Państwo posłuchają, jak to kiedyś było. O, jak się grzebało po skali. O, to już nie jest szarotka, drodzy Państwo, to już jest troszkę współcześniejsza konstrukcja, ale też z epoki.
Radio... 0,0 przygotowanie.
O, proszę. prawdziwe radio, prawdziwy radioodbiornik, w którym zmieniamy, wyszukujemy stację, zmieniamy stację pokrętłem i na skali wybieramy. No tak specjalnie dla was i dla nas, żeby się pobawić. Nie po to, żeby słuchać akurat audycji konkurencyjnej w konkurencyjnym radiu, tylko żeby się pobawić dawnym odbiornikiem. Pięknie to zasuwa. To jest radioodbiornik z lat 70. Proszę bardzo. O, to są najlepsze dźwięki, proszę jakie pana, można było wydobyć z radia kiedyś.
Ja się panu nie dziwię, że pan się tak tym bawi.
Koniec,
ja pamiętam,
koniec. Jesteśmy
że...
w radio. Słucham panią, przepraszam, że przerywam.
Siadałam sobie przed odbiornikiem, ale ja miałam taki odbiornik drewniany. Obudowa była drewniana, pięknie pomalowana.
Lakierowana, tak, fortepianowy lakier.
Taki fortepianowy lakier. Przesuwałam sobie tym pokrętłem w prawo, w lewo, ale wie pan dlaczego? Bo tam wskaźnik migał. I siedziałam i patrzyłam, jak to światełko przesuwa się, skacze. No, nie można było wzroku oderwać.
Pani Małgosiu, funkcja i wpływ na formę, to o czym pani mówi. Funkcja, czyli wyszukiwanie stacji, a forma wizualna, od której nie mogła pani oderwać oczu. To właśnie tak działało. Radioodbiornik, magnetofon, telewizor nie tylko przekazywał nam program, audycję i za jego pośrednictwem mogliśmy słuchać, oglądać, ale też ładnie wyglądał. Funkcja mogła być piękna. Przedmiot, technika, technologia mogła być znakomicie wizualna. To jest właśnie to. Ktoś o tym myślał, tworząc ten przedmiot. I o tym jest dzisiejsza audycja. O przedmiotach zwyczajnych, niezwyczajnych. Pani Małgosiu, na zakończenie to pasowałoby jeszcze jeden przedmiot uruchomić. Przedmiot związany z naszym rodzinnym miastem tutaj. Znaczy z miastem, z którego nadajemy...
No tak, wiedziałam, że pan...
Radiolatorium.
Tak, wiedziałam, że pan zaraz przejdzie do tego, że będziemy tu jakieś porządki pewnie robić. Audycja się kończy, wypada posprzątać, ale czy my będziemy to tak robić bardzo szczegółowo i dokładnie?
Pani Małgosiu, tu nie chodzi o to, że szczegółowo, tylko chodzi o to, żeby zaprezentować kolejne urządzenie. Tak jak powiedziałem, tego typu urządzenia, już pani powiedziała, że porządki, to wiadomo o co chodzi, związane są z jedną z firm, które na terenie naszego miasta zlokalizowano. Włączam teraz urządzenie do sieci, posadzę sobie sprzęt na kolanach, bo nie ma miejsca, pani Małgosiu, i narobię hałasu, bo to urządzenie też nam się tutaj ładnie przedstawi. Drodzy państwo, jedyna okazja usłyszeć w radiu oryginalny silnik elektryczny, napędzający, oryginalny z epoki odkurzacz, wyprodukowany w latach 70. przez firmę Zellner. To jest odkurzacz w pięknej i najbardziej podstawowej formie, najprostsza konstrukcja, jaka może być, jaką można sobie wymyśleć. Dziś odkurzacze już tak nie wyglądają. To jest po prostu cylinder z zamontowanym w środku układem, który zasysa powietrze, a w zasadzie powoduje różnicę ciśnień. I dzięki temu powietrze przepływa przez cylinder, przez odkurzacz, wlatuje z jednej strony, wylatuje z drugiej. Można powiedzieć, że to jest takie urządzenie próżniowe troszeczkę. Z jednej strony zasysa, choć z perspektywy fizyki nie istnieje pojęcie zasysa, po prostu zmniejsza ciśnienie w okolicy wlotu i dzięki temu ciśnienie powietrza otaczającego, atmosferycznego wpycha się do środka, a przy okazji wpycha inne przedmioty.
I teraz już państwo wiecie, na czym polega odkurzanie.
Z jednej strony powietrze wpada, z drugiej wylatuje. Dzięki temu można odkurzać albo też wykorzystać ten sprzęt do eksperymentów fizycznych, bo do tego odkurzacza, do tych odkurzaczy, to jest akurat Alfa K2, do tego odkurzacza można rurę tą podłączyć z jednej albo z drugiej strony, czyli można mieć odkurzacz albo dmuchawę.
I można posprzątać liście.
Można posprzątać liście albo przy pomocy dmuchawy wykonać piękne doświadczenia fizyczne ilustrujące prawo Bernoulliego, to wszyscy znają. No, można też z suszarką wykonać. O właśnie, pani Małgosiu, suszarki elektryczne to też temat wzornictwa i techniki. Kiedyś robiliśmy taki program w starej edycji Radiolatorium, gdzie skupiliśmy się wyłącznie na odkurzaczach. A dziś mieliśmy okazję posłuchać, jak gra odkurzacz z epoki. Piękne urządzenie, o którego formie też decyduje funkcja, choć dzisiejsze odkurzacze to już wyglądają troszeczkę bardziej kosmicznie. Dziś może inna funkcja decyduje o formie. Choć jaka może być, pani Małgosiu, inna funkcja odkurzacza?
Ale wie pan co, współczesne odkurzacze to wszyscy chcą, żeby były maleńkie, żeby były bezprzewodowe,
ciche,
żeby robiły wszystko za nas. Czyli wpuszczamy taki...
No, pani kontynuuje, ja robię tło.
Ale jak pan mi tutaj przeszkadza.
Coś sprężyło nawet, ale dobrze, to znaczy, że jest akcja, jest życie i moc.
No dzisiaj odkurzacz sobie po schodach schodzi, dysk, który w każdy kąt wejdzie.
Sam odkurza.
Sam odkurza.
Nie przypomina tego.
Zupełnie nie przypomina. Ale wie pan co, przy użyciu tych nowoczesnych odkurzaczy nie można zrobić takich efektownych i wspaniałych eksperymentów z powietrzem.
Tak, tak, bo już w nowych odkurzaczach i to nawet nie w tych robotach, tych skomputeryzowanych, nie można wepchnąć rury węża do tej końcówki, która wypycha powietrze, bo tam już jest filtr, kratka, nie ma otworu. W tych rurach najpiękniejsze było to, że wejście było takie samo jak wyjście i vice versa, czyli węża można było wepchnąć do części ssącej albo dmuchającej i dzięki temu fantastycznie eksperymentować. Drodzy Państwo, rzeszowskie odkurzacze, a zwłaszcza Alfa K2, miały na przykład przystawki, dzięki którym odkurzacz pracował jako sprężarka lakiernicza, napędzająca pistolet do natryskowego malowania. Ja sam z kolegą,
ja już
pozdrawiamy,
wiem, chyba.
Lechosławem.
Do czego stosowaliście?
Do czego stosowaliśmy odkurzacz?
No, wie pan co, pan trudnił się trochę taką metaloplastyką,
kowalstwem.
Tak.
No, kończyłem taki kierunek w rzeszowskim plastiku.
Ja myślę, że używaliście tego jako dmuchawe do palenisk.
Fantastycznie, pani Małgosiu, tak właśnie było. Z odkurzacza Alfa K2, dokładnie takiego egzemplarza, jaki mamy dziś w studio, zbudowaliśmy dmuchawę do kowalskiego paleniska. Świetnie działało. Ten odkurzacz przetrwał lata w stanie idealnym i cały czas jest sprawny. Wiele razy zapomniałem wsadzić do niego filtr. One w ogóle filtrów nie miały, te modele. Worek czasem się zbyt bardzo zapchał. I co? Działa. Niech pani zrobi taką sztuczkę ze współczesnym odkurzaczem nowoczesnym. Zapcha się, zepsuje, straci moc. Do wyrzucenia kupa plastiku, a to jeszcze metalowe. Nie dojrze piękne, nie dojrze funkcjonalne, to jeszcze trwałe.
A ja jeszcze coś dodam. Da się naprawić.
I to jest ważne. To jest może najważniejsze w tym wszystkim. Stare przedmioty, stare, piękne przedmioty z epoki dawały się naprawić, drodzy państwo. Dawały się rozmontować, wymienić można było podzespoły, bo były trwałe i zaprojektowane przez specjalistów. W technice wszystko ma logiczną ciągłość, a często jedne rzeczy wynikają z drugich. Zwłaszcza, gdy opracowywali je myślący ludzie. Pani Małgosiu, myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy to spotkanie. Nie rozwiązaliśmy naszej zagadki dzisiaj jeszcze o kuli pani Małgosi sprzed tygodnia, ale myślę, że damy wam jeszcze czas. Tydzień.
Wiemy, że są tacy, którzy intensywnie myślą, jeszcze niczego nie wymyślili, więc niech korzystają z tego dodatkowego czasu.
Zachęcamy. Małgorzata Wilczak
i Paweł Pasterz.
Radiolatorium 2020. Bądźcie z nami koniecznie za tydzień.
Radiolatorium.
Radiowe lekcje fizyki i techniki.
Partnerem misji jest Fundacja PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza.